zmiany. To nie tylko syn marnotrawny, istnieje jeszcze jedna bardzo ważna postać, która często niestety bywa pomijana lub niedoceniona, ów starszy brat. Postać, która na pewno zasługuje na głębsze rozważenie, tyle ile nam się dzisiaj uda, to zrobimy, ponieważ w jego postawie, w jego sposobie bycia jest chyba takie ważne przesłanie, które dotyczy zarówno naszej relacji z Bogiem, jak i drugim człowiekiem. Ja mówiłem, że ta przypowieść, zresztą całe nauczanie Chrystusa tego dotyczy, kochaj Boga i bliźniego. Więc wszystkie przypowieści będą zawsze mówiły nam o tym samym. Mamy więc fragment Ewangelii. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Przepraszam, ale jakaś pszczoła mnie atakuje tutaj za amboną. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Wydaje się, że starszy syn powinien być tym, który z radością wita powrót swojego brata. Skoro był takim chodzącym ideałem, to powinien właściwie wszystkim dać przykład. Powinien z radością wybiec na powitanie tego, który odszedł, przegrał wszystko i powraca. Zamiast tego, jak mówi Ewangelia, jego reakcja jest pełna gniewu i niezadowolenia. Gdy młodszy brat powraca do domu, ojciec owszem organizuje dla niego wielką ucztę, natomiast starszy brat nie chce absolutnie w tej uczcie brać udziału, nie chce brać udziału w radości ojca, nie rozumie tej radości, robi wymówki ojcu, powołuje się na wszelkie możliwe argumenty, mówi, że skoro nie ze względu na mnie, to ze względu na twoją własną krzywdę powinieneś mu nie darować. Oto wrócił ten twój syn. Zobaczcie, on nie jest w stanie powiedzieć, to jest mój brat. On się go wyrzekł. Też go pogrzebał na swój sposób. Twój syn, który roztrwonił twój majątek, a więc dosłownie przejadł twoje życie. Przejadł twoje życie, zniszczył je. Oto wrócił, a ty go przyjmujesz. Mamy tę ciekawą, jakby nie patrzeć, postać starszego brata, który na pierwszy rzut oka może wydawać się postacią bardzo niesympatyczną, albo możemy poczuć do niego sympatię. Zależy, co kto przeżywa, bo chyba łatwiej nam się jednak odnaleźć czasami w tej postawie starszego brata, który cierpi z powodu niesprawiedliwości. Mówię, łatwiej jest się z kimś takim utożsamić niż z kimś, kto gdzieś daleko odszedł i skończył jak skończył. Może nie mieliśmy nigdy takiego doświadczenia, już częściej mieliśmy doświadczenie poczucia niesprawiedliwości. Cierpimy, boli nas to. Nie chcemy, nie potrafimy darować. tłumaczyć nas. A więc może nam się wydawać ta postać generalnie niesympatyczna, jest zatwardziały w swojej postawie, pełen żalu, złości, poczucia niesprawiedliwości. Jednak to właśnie w jego postawie kryje się głębokie teologiczne i duchowe przesłanie, które niejednokrotnie jest trudne do przyjęcia w naszym codziennym życiu. Jaki był podstawowy problem, jaki mógł być podstawowy problem tego starszego brata? Ja klucz do może trochę zrozumienia, przepraszam, ale mnie chyba urządziło jednak. Do zrozumienia tej postawy znalazłem w filmie Wyspa. Może widzieliście taki film rosyjski Wyspa o życiu mnichów prawosławnych, która opowiada o wspólnocie mnichów, do której przybywa taki rozbitek ze statku, człowiek bardzo prosty, on zostaje przez nich przyjęty, ale że był nieuczony, niepiśmienny, jest odesłany do takich najprostszych, najcięższych prac, zajmuje się przewożeniem węgla, zajmuje się paleniem w piecu, żeby mnichom było ciepło. Natomiast to jest postać wyjątkowa, ponieważ ta jego prostota, jego pobożność zaczyna przyciągać tłumy. Tłumy, które rozpoznają w nim kogoś wyjątkowego. Zaczynają przyjeżdżać do niego, ustawiać się w kolejce, prosić o rozmowę, nie o spowiedź, bo nie był kapłanem. Ale rzeczywiście mnisi są tym zadziwieni, szczególnie jeden z tych mnichów, który zaczyna czuć do tego brata niechęć. Niechęć, wręcz odrazę. I w przeciągu całego tego filmu ów prosty mnich zadaje temu drugiemu, bardzo uczonemu, pytanie. Ono się powtarza przez cały film. Powiedz mi, bracie, czy wiesz, za co Kain zabił swojego brata Abla? Ta odpowiedź pozostaje ze strony tego uczonego mnicha bez odpowiedzi, ponieważ wstyd mu się przyznać, że nie wie, chociaż chwali się tym, że studiował, chwali się tym, że zna pisma, chwali się tym, że jest badaczem, takim uczonym w prawie, nie wie. Idzie więc do przełożonego, przełożony ma więcej światła i mówi, jak to nie wiesz, dlaczego Kain zabił brata Abla? Zazdrość, zazdrość. Zobaczcie, to mógł być problem, jeden z problemów, jedna z chorób tego starszego brata, który w tym momencie zaczyna, jakby nie patrzeć, zazdrościć. Te wszystkie wypomnienia, które czyni ojcu, mają swoje źródło właśnie w tej chorobie, chorobie serca, chorobie duszy. Ewangelia również mówi nam o tej chorobie, która stopniowo zaczęła w pewnym momencie trawić serce starszego z braci i pustoszyć je. Była to zazdrość, ale zła zazdrość. Zazdrość źle przeżywana. Zazdrość o miłość ojca. Zazdrość o młodszego brata, któremu wiele zostaje wybaczone. Zazdrość o swoją pozycję w tej rodzinie, która wydaje się być zagrożona. Jego relacja z ojcem, jak się okazuje, również była bardzo wypaczona, ponieważ to jest człowiek, który nie ufa swojemu ojcu. Powołuje się na to, że całe życie jest mu wierny, że całe życie przeżył w jego rodzinnym domu, że jest mu posłuszny, że go kocha, a nie potrafi mu zaufać. Nie wierzy w jego miłość, nie dowierza. Czuje się zagrożony. Oto wrócił ten brat, ten syn twój, marnotrawny, a ty okazujesz mu więcej miłości, życzliwości niż mnie samemu. No więc mamy to niebycie przekonanym, czy też brak przekonania o miłości ojca. Nie wierzy w nią, jest pełen zwątpienia, które również zostaje spotęgowane przez to niszczące poczucie niesprawiedliwości i bycia skrzywdzonym. Wiemy, jak takie doświadczenia potrafią wykrzywiać nasz sposób patrzenia właściwie na cały świat. na cały świat. Nie tylko na osobę, która nas skrzywdziła rzeczywiście, albo mamy tylko takie odczucie. Widzimy w tej historii całą dynamikę działania zazdrości w życiu człowieka. Mamy więc poczucie niesprawiedliwości, dalej mamy smutek, złość, gniew, nienawiść. To się wszystko stopniowo potęguje. Mamy odrzucenie brata, który przecież umarł, a znów ożył, więc był powód do szczerej radości. A tutaj mamy jakieś takie przedziwne znieczulenie, zamknięcie serca nie tylko na owego brata, który powraca, ale również na ojca, którego podobno się miłuje. Jakaś przedziwna zawziętość, upieranie się, że w tym wszystkim to właśnie ja mam rację, że słusznie się gniewam, że przecież ojciec jest niesprawiedliwy, a syn ten młodszy jest grzesznikiem, że powinno się go ukarać i wyzwać od najgorszych. A więc widzimy w tym starszym bracie bardzo złą postawę, już trudno powiedzieć mało ewangeliczną, ona jest zupełnym zaprzeczeniem Ewangelii. Kiedy brat dochodzi do takiej postawy serca, że wolałby, aby ten brat rzeczywiście pozostał umarły. Nie chce jego życia. To jest odrzucenie życia drugiego człowieka. Patrzcie, zamknięcie się na życie drugiego człowieka. Nie ma miejsca na to życie w moim sercu od pewnego momentu. A więc nie tylko syn marnotrawny mentalnie zabił swojego ojca i brata, kiedy wyruszył w podróż. Ten starszy syn robi dokładnie to samo. Ja powiedziałem wczoraj, że z tych dwóch ten drugi, ten starszy ma większy problem, bo nie jest w stanie nawet sobie w tym momencie, w tych emocjach tego uświadomić. Nie jest w stanie tego nazwać po imieniu, a więc tym samym nie jest w stanie, nie ma szansy, nie daje sobie szansy, aby cokolwiek z tym zrobić. To jest ta różnica pomiędzy młodszym a starszym. Młodszy w pewnym momencie idzie po rozum do głowy, dokonuje zdrowej refleksji, nazywa rzeczy po imieniu, bije się w piersi, przyznaje się, zgrzeszyłem i wyrusza w podróż powrotną, to nawrócenie. Starszy jeszcze do tego nie doszedł, nawet do pierwszego etapu tej refleksji. To ja mam rację i słusznie się gniewam. Mamy więc zazdrość, wiemy, jeden z siedmiu grzechów głównych, który nazywany jest również i słusznie grzechem najgłupszym ze wszystkich. Grzech najgłupszy ze wszystkich, ponieważ pozostałymi grzechami człowiek jeszcze jakoś się ucieszy. Na krótką metę oczywiście, bo potem przychodzą wyrzuty sumienia. Ale każdy z innych grzechów daje człowiekowi jeszcze jako taką przyjemność, mniejszą, większą. Natomiast zazdrość nie daje absolutnie nic. Ani przyjemności, ani zaspokojenia, ani spełnienia czegokolwiek. Daje jedną wielką pustkę i próżnię, która coraz więcej, coraz bardziej pustoszy ludzkie serce. To jest jak taki uwierający paproch wokół, który ciągle przeszkadza, ciągle powraca, ciągle nie pozwala otworzyć oczu, a tym bardziej serca, na coś poza tym paprochem. A więc mamy zazdrość, która jest równie głupia jak powszechna, ponieważ, jak wiemy pewnie z doświadczenia, możemy zazdrościć wszystkiego, wszystkim. To tak jak z tym konkurowaniem, o którym mówiłem na kazaniu. Możemy zazdrościć absolutnie wszystkiego i to już od dziecka. Całe życie potrafimy zazdrościć w sposób nieewangeliczny. Bo zazdrość sama w sobie, kiedyś było to dla mnie takim wielkim odkryciem, ksiądz Grzywocz bardzo ładnie o tym pisze, ona sama w sobie nie jest czymś złym, bo ja mogę zazdrościć w sposób dobry, w sposób, który mnie motywuje. Widzę, że komuś się powodzi, czemu nie miałoby mi się powieść? Widzę, że komuś się udało, zazdroszczę mu, czemu mnie nie miałoby się udać? Ktoś poszedł na studia, ktoś zrobił... Czemu ja bym nie mógł? Zobaczcie, dopóki w ten sposób przeżywam to ukłucie mojego serca, zazdroszczę, chciałbym tak. Jakoś mnie to motywuje. Jest to zazdrość przeżywana ku dobremu. Jest szansą mojego rozwoju. Natomiast problem w tym, że generalnie my się zatrzymujemy na tym ukłuciu, które jest tak absorbujące, że zamiast skręcić w tym kierunku motywacji, idziemy dalej, próbujemy, mnie też może wyjść, ja skręcam w drugim kierunku. Ukłuło mnie, to mnie boli, czuję brak, zaczynam patrzeć na moje życie, a jak zawsze ktoś liczy, to zawsze będzie mu brakować i zaczynam się smucić, i zaczynam się gniewać, i zaczynam narzekać, i zaczynam nawet odrzucać drugiego człowieka. Może w naszym życiu nie doszło do tak radykalnych stanów, do których może doprowadzić mnie zazdrość o cokolwiek, ale przykład starszego brata nam pokazuje, czym może się to skończyć, jeżeli w odpowiednim momencie nie zaciągnę sobie samemu w tych emocjach hamulca. Starszy syn jest często interpretowany jako symbol tych, którzy przestrzegają zasad, żyją moralnie, religijnie, ale mają problem, szalony problem z przebaczaniem, mają problem z zrozumieniem, czym jest sprawiedliwość i czym jest miłosierdzie. Mają również szalony problem zrozumienia dla słabości innych. Dlaczego? Skoro oni sami są idealni, inni również tacy powinni być. Czasami mamy chorobliwych perfekcjonistów, którzy są perfekcyjni, są jak papier w pięciolinie, zeszedł do muzyki. To wszystko musi być poukładane, chociaż i tak im to nie wychodzi, ale mają takie wymaganie. I co gorsze, zarażają tym wymaganiem innych. To jest ta presja, o której już mówiłem. Mnie ma się udać, nie ma opcji, żeby się nie udało. I u ciebie też takiej opcji nie ma. Zobaczcie, kolejna choroba tego starszego brata. Okazuje się na końcu, że to był człowiek niesamowicie chory w sercu. Mamy zazdrość, mamy perfekcjonizm. Wylicza ojcu swoją doskonałość, która trwa, jak twierdzi, całe życie. Mamy tego brata, który jest przekonany, że owa wierność, owa perfekcyjność daje mu prawo do specjalnego, wyjątkowego potraktowania. Czuje się więc niedoceniony i zapomniany, bo ojciec nie organizuje dla niego uczty, mimo że od lat wytrwale wykonuje swoją pracę. Uważa, że zasługuje na coś więcej, ponieważ pozostawał pozornie przynajmniej wierny swojemu ojcu. W tej postawie można dostrzec jego problem rozumienia słów zasługa, miłość, bo to jest człowiek, który cały czas jest przekonany, że na miłość trzeba sobie zasłużyć. Że miłość to jest taka kumulacja moich dobrych uczynków, zarówno ze strony ojca, na przykład rodziców, jeżeli dziecko było tak wychowane, że musiało zasługiwać na uśmiech, musiało zasługiwać na dobre słowo, musiało zasługiwać na cukierka, na obecność, to tak też będzie przeżywać relacje z Panem Bogiem. I szalenie trudno będzie taką osobę z tego wyprowadzić. Ja pamiętam, może kiedyś to mówiłem, miałem do czynienia z kobietą, która tak była wychowana i ona już jako dorosła kobieta, właściwie w połowie życia, powiedziała: ojcze, zrobiłam taki eksperyment. Nie poszłam w niedzielę do kościoła, żeby się przekonać, czy Pan Bóg mnie ukaże. No zapytałem, no i co? No i nic. No widzisz. Znaczy, mamy chodzić do kościoła. To nie chodzi o to, żeby teraz nie chodzić, bo Pan Bóg nas i tak nie ukaże, ale to nie jest ta droga. Tu nigdy nie dojdziemy do spotkania z prawdziwym Bogiem, jeżeli ja zawsze będę musiał się przebić swoimi zasługami, swoim perfekcjonizmem, swoim przestrzeganiem prawa i przykazań. Przykazania są ważne, ale pamiętajmy, one są dane po coś. Nie żeby ich przestrzegać dla nich samych, ale ich przestrzeganie ma być dla mnie drogą do spotkania się z prawdziwym, żywym Bogiem. I o tym, zdaje się, zapomniał ów starszy brat, który dlatego ma ten żal do ojca. Całe życie ci służyłem. Nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby pójść od ciebie daleko, jak ten syn marnotrawny. A nigdy nie pozwoliłeś mi zabawić się z przyjaciółmi. Patrzcie, postać tego starszego brata stawia nas przed pytaniem, jak postrzegamy Boże miłosierdzie. Jeśli przeanalizujemy głęboko jego reakcję, owego starszego brata, zobaczymy, że jest to postawa, która ma problem zarówno z przebaczaniem, jak i z otwartością na innych. To się ze sobą wiąże. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego ojciec nie przyjmuje, nie tylko przyjmuje młodszego brata z powrotem, ale wręcz robi wokół tego takie zamieszanie. I to jest kolejny ból. Jeszcze żeby go jakoś pokryjomu. Bez tego szumu wokół. Po co ten pierścień, po co ta szata, po co te sandały, po co ta uczta, po co ten wół? Widzimy rzeczywiście postać tragiczna, która w emocjach nie tylko nie potrafi się otworzyć, ale coraz bardziej jakby zamyka się w sobie. Coraz bardziej skupiony na swoim bólu, coraz bardziej skupiony na swoim cierpieniu. Wiemy, jak cierpienie jest absorbujące. I samo cierpienie nikogo jeszcze nie uszlachetniło. To sposób jego przeżywania może rzeczywiście być jakąś drogą do pewnej szlachetności, mądrości, zrozumienia pewnych rzeczy, poukładania sobie wartości, według których powinienem żyć, według których żyję, zobaczyć, jak to jedno ma się do drugiego. Mamy więc tego starszego syna, biednego, chyba jeszcze bardziej biednego od owego marnotrawnego, ponieważ będąc w domu, będąc wierny, będąc zapatrzony w swoją wierność bardziej chyba niż tego ojca, któremu niby miał być wierny, rzeczywiście jest bardzo zagubiony. Jest bardzo zagubiony, jeszcze bardziej niż ten marnotrawny. U marnotrawnego sprawa jest prosta. Wyruszam, błądzę, powracam. Po drodze jeszcze się nawracam. Podejmuję decyzję. Tutaj nie ma absolutnie żadnej z tych rzeczy. Jest wierny, żyje, mówi, że kocha, mówi, że jest posłuszny, a jest totalnie zagubiony w swojej zazdrości, w swoich emocjach, w swoim cierpieniu, w swoich odczuciach. Zobaczcie, kto rządzi jego sercem. Kto jest panem tego serca? Ta przypowieść, ta postać starszego brata może nas postawić również przed pytaniem, jak my sami traktujemy innych, oczywiście w kontekście miłosierdzia Bożego. Syn starszy owego miłosiernego ojca jest postacią, która może powinna nam przypomnieć, jak łatwo jest popaść w pychę, kiedy pozornie wszystko się układa, kiedy pozornie wszystko jest idealnie, kiedy pozornie wszystko jest takie dyplomatyczne. Patrzcie, może czasami Pan Bóg dlatego dozwala nam doświadczyć pewnych trudności, nawet z samymi sobą. Już nie mówię o innych, którzy nas otaczają, ale z samymi sobą. Żeby nas uchronić od tej, jak mówi całe Boże Słowo, najgorszej choroby, jaką może spotkać nasze serce. I to nie jest głupota. To jest pycha. Taka diabelska, szatańska pycha, kiedy zapominam o prawdzie o sobie samym. Jaka jest moja prawda? Kim tak naprawdę jestem? Z czego powinna wypływać moja wartość? na czym powinienem budować moje życie. I przede wszystkim prawda o tym, że nie jestem Panem Bogiem. A jak się okazuje, czasami też potrzebujemy takiego przypomnienia, kiedy złościmy się na samych siebie, że nie potrafimy wszystkiego uratować. Czasami nie potrafimy uratować sami siebie. A ja spotkałem osoby, które chciałyby ratować cały świat i złoszczą się na siebie, że nie potrafią. Znaczy, to jest niesamowite. Totalny brak pokory, tej prawdziwej. Nie jesteś zbawicielem swojego życia. Nie jesteś zbawicielem swojej rodziny. Nie jesteś zbawicielem ani swojego męża, ani swojej żony, ani swoich dzieci. Nie jesteś. Możesz ich temu zbawicielowi przyprowadzać. Chociażby poprzez modlitwę, kiedy już wszystko inne wysiądzie. I słowo wysiądzie, i dobry przykład wysiądzie. W jaki sposób jeszcze masz możliwość, tak jak chociażby święta Monika, patrzcie, przyprowadzić chorego do Jezusa. Trochę jak ci, którzy nieśli sparaliżowanego, tych czterech, co to go przez dach domu Szymona Piotra spuścili przed Jezusa. To jest właśnie modlitwa. Kiedy Jezus ze względu na ich wiarę, a nie jego, tam nie ma mowy o jego wierze. Tam jest mowa o wierze tych, którzy przynieśli chorego do Jezusa. Ze względu na ich wiarę, ich modlitwę, Jezus dokonuje cudu. W końcu. Mamy więc tego starszego brata, który przypomina nam, jak łatwo możemy wpaść w pychę. I może te wszystkie różne trudności mają nas tej pychy wybijać, gdyby nasze życie przypominało jedną wielką górę Tabor, taki raj na ziemi. Możemy popaść bardzo łatwo i w pychę, i w poczucie niesprawiedliwości, kiedy nie potrafimy już otworzyć się ani na drugiego człowieka, ani nawet na samego Boga, na Boże miłosierdzie. Możemy dojść również do tego, że odrzucimy to Boże miłosierdzie w takim wymiarze, jakim ono jest naprawdę. Będziemy chcieli je zamknąć w pewnych granicach. To jest to pytanie Szymona Piotra. Ile razy mam wybaczać? Czy aż 7 razy? Nie. 77 razy. Ewangelia zawsze będzie wzywała nas do rzeczy bardzo trudnych, przekraczających nasze ludzkie możliwości tak naprawdę. Do których jesteśmy jednak zdolni, ale mocą tej łaski, która jest nam dana i z którą trzeba nam współpracować, z którą trzeba nauczyć się spotykać, a nie rozmijać, chociażby z powodu swoich emocji, bo nie rozumiem tego Boga, który wymaga ode mnie rzeczy czasami wręcz absurdalnych. Gdzie postawa starszego brata może nas uczyć, że w naszym życiu duchowym oczywiście nie chodzi o to, aby zasługiwać na Bożą łaskę, aby zasługiwać na Bożą miłość, ale o to, aby nauczyć się gotowości, aby przyjąć tę łaskę z pokorą, bez porównywania się z innymi i złości na innych. Złości chociażby wypływając z takiej zazdrości, kiedy ja tego spotkałem się w pewnej wspólnocie modlitewnej. Ktoś był rozżalony, bo koleżanka obok wydawała się być bardziej pobożna. Pan Bóg wydawał się być bardziej działający w jej życiu, a w moim życiu tak nie ma. Zaczynam się złościć. Patrzcie, te nasze wspólnoty czasami rzeczywiście... Wszystkie wspólnoty, jak jeden mąż, w pewnym momencie dochodzą do tego samego momentu, kiedy trzeba uznać, potrzebujemy uzdrowienia i potrzebujemy nawrócenia. I nie jest to żadne wielkie odkrycie, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jako grzesznicy tworzymy wspólnotę, która nie jest rajem na ziemi i która nigdy tym rajem nie będzie. Chociażbyśmy pękli. Nawet wspólnota świętej Moniki nie będzie rajem na ziemi. Natomiast jesteśmy wezwani do tego, aby przekraczać troszeczkę te nasze ludzkie miary z pomocą Boga, który, jak wierzymy, jeżeli jeszcze wierzymy, po coś nas tutaj postawił. Oczywiście nie byłoby sprawiedliwe oceniać tego starszego brata jedynie jako niepoprawnego zazdrośnika, jako człowieka chorego, chorego duchowo, chorego w sercu, chociaż tak rzeczywiście było, jako strasznego egoisty, który nic nie rozumie i nie chce zrozumieć, ponieważ trzeba pamiętać, że na tym etapie, na jakim się znalazł i w obliczu tej sytuacji, on po prostu nie był w stanie tego zrozumieć. Sytuacja, która go spotyka i reakcja ojca na powrót młodszego syna zupełnie przekracza zdolności jego pojmowania. Ale do tego zrozumienia oczywiście można dorosnąć. Trzeba mu oddać, że pomimo tej swojej biedy był on pewnie człowiekiem uczciwym, był człowiekiem sprawiedliwym, nawet bardzo. Chociaż to jego poczucie sprawiedliwości było również troszkę takie podkręcone dosyć mocno. Był człowiekiem solidnym, był człowiekiem pracowitym, był człowiekiem, który się stara. Trwa na miejscu, tam gdzie Pan Bóg go postawił, nawet mu do głowy nie przyjdzie, żeby cokolwiek zmienić. Jest tutaj, okej, tutaj przynoszę moje owoce. Możemy mieć rzeczywiście trochę więcej zrozumienia do jego poczucia bycia skrzywdzonym, o tym już powiedziałem, niż do poczynań jego młodszego brata. Może czasami łatwiej jest nam się utożsamić z tym starszym bratem w tym jego poczuciu bycia skrzywdzonym i cierpiącym, ale pamiętajmy, że jedno to utożsamiać się z pewną postawą, a drugie to uznawać ją za dobrą i słuszną. Bo nawet jeżeli jego postawa jest bardzo powszechna, nawet jeżeli podzielamy jego przeżycia, jego odczucia, jego brak zrozumienia dla takiego aż miłosierdzia wobec takiego wielkiego grzesznika, to nie wolno nam absolutnie mówić, że jest to dobre i słuszne. Bo trzeba nam w tym momencie przyznać się, że potrzebujemy również tego uzdrowienia. Jeżeli taką postawę przyjmujemy mniej lub bardziej świadomie, trzeba nam uznać, że nasze serce również w pewnym stopniu, jeśli nie całkowicie, jest chore i potrzebuje Bożej łaski, aby Pan Bóg skruszył pewne zniewolenie, które bardzo wykrzywia, krzywdząco wykrzywia nie tylko ludzi, którzy nas otaczają, którzy może nawet nas skrzywdzili, ale przede wszystkim krzywdzą nas samych. Patrząc przez pryzmat Ewangelii, możemy postarać się zrozumieć, co w tej postawie, w jego zachowaniu było złe. Nie było niepoprawne, ono było totalnie złe, nieewangeliczne, nieboże, niechrześcijańskie. Marnotrawny syn był świadomy tego, co zrobił i dostaje szansę. Ojciec, niesamowicie hojny w swoim miłosierdziu, wybacza młodszemu synowi, ale pamiętajmy, wychodzi również do owego starszego. Co można by uznać za winę tego starszego syna? Ano, przede wszystkim to, że on w ogóle nie dostrzegł ocalenia i powrotu brata. On w ogóle tego nie widzi. On widzi swoje cierpienie, on widzi niesprawiedliwość, on widzi ból, on widzi swój brak. Nie potrafi współczuć, czy też współodczuwać. Nie potrafi zrozumieć, jak to się stało, że młodszy brat się pogubił. Co takiego stało się w tej rodzinie, że ktoś odchodzi? Co takiego się stało po drodze, że w pewnym momencie postanowił powrócić? Zobaczcie, tego człowieka to zupełnie nie interesuje. Ja mogę powiedzieć ze swojej swojego podwórka jest to bardzo przykre. Kiedy ktoś odchodzi z kapłaństwa, z życia zakonnego, bardzo często mówi się, że jest głupi. To jest jego wina. Nigdy nasza. Ale czy rzeczywiście jest to prawdziwe? Jeżeli ktoś po latach wiernego życia pęka z różnych powodów, czy jest to sprawa tylko jego głupoty? Bo gdzie mu będzie tak dobrze jak tutaj? Czy to czasami nie jest również sprawa nasza, chociażby wspólnoty, w której żył przez kilka lat i może nigdy nie znalazł kogoś, komu mógłby powiedzieć o tym, co w tym sercu przeżywa? Popatrzcie, ten starszy brat jest kimś właśnie takim. Jego to nie interesuje, co przeżywa młodszy brat, co on przeżył. Ile musiał wycierpieć, aby zdecydować się na powrót? On jest tym kompletnie niezainteresowany. Jeden wielki egoista. I to wybrzmiewa w sposób bardzo jasny w tych pretensjach do ojca. To ja ci służyłem całe życie. To mnie nigdy nie dałeś koźlęcia. To ja pozostałem ci wierny. Tam jest ciągle ja, ja i ja. To jest człowiek kręcący się wokół samego siebie. Niby żyjący wśród ludzi, ale taka samowystarczalna, samotna wyspa, który na dobrą sprawę nie potrzebuje do szczęścia drugiego człowieka. Mówi, że go kocha, mówi, że mu ufa, ale jak przychodzi co do czego, jego czyny zaprzeczają kompletnie temu, co przed chwilą deklarował. A więc mamy rzeczywiście egoizm, bardzo wygórowane mniemanie o sobie. Jest bardzo ciekawe takie stwierdzenie papieża Benedykta XVI, który komentując tę przypowieść napisał: starszy brat nic nie wie o wędrówce wewnętrznej i przemianie drugiego z braci. Nic nie wie o jego dalekiej drodze, o jego upadku i podniesieniu się. Widzi tylko niesprawiedliwość. Okazuje się teraz, że on w skrytości marzył o wolności bez granic, że w swym posłuszeństwie zgorzkniał wewnętrznie i obca mu jest łaska bycia u siebie, łaska autentycznej wolności, którą ma jako syn swojego ojca. Ta przypowieść z pewnością nie pochwala marnotrawstwa marnotrawnego syna i jego bezczelnego żądania połowy majątku, czy też 1/3. Nie pochwala jego odejścia i hulaszczego życia. Pochwala natomiast jego uznanie błędu, skruchę i odwagę powrotu. Natomiast nie mamy tutaj nic podobnego w stosunku do starszego z braci. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia tu się urywa. My nie wiemy, jak ta historia się zakończyła. Wiemy, że ojciec wyszedł, próbuje go przekonać, próbuje z nim rozmawiać. I na tym Ewangelia się kończy. Dlaczego? Czy tylko dlatego, że spisując ją nie dosłyszał zakończenia? Ja myślę, tak kilka lat temu się nad tym zastanawiałem, pomyślałem sobie, że to jest taki ciąg dalszy, który każdy z nas musi dopisać. Jak ta historia starszego brata w moim życiu się dokona? W jaki sposób odpowiem na to zaproszenie ojca, abym również i ja wszedł i do tego domu, i na tą ucztę, i do tej radości, i potrafił się ucieszyć, że Boże miłosierdzie naprawdę jest nieskończone i nie jest ono zastrzeżone tylko dla mnie, który całe życie jestem wierny i nigdy nie zdradziłem poważnie przynajmniej Pana Boga, ale również dla tych i przede wszystkim dla tych, którzy bardzo i nawet grubo tego Boga wielokrotnie zdradzali, ale którzy otrzymali szansę. Czy potrafię się tym ucieszyć? Jakie będzie zakończenie? Niech każdy z nas w swoim życiu, niekoniecznie dzisiaj, niekoniecznie jutro, ale może za jakiś czas, dopiszę. I oby to było zakończenie dobre. Tego życzę nam wszystkim i wam, i sobie w tym czasie, który nam pozostał. Niech on będzie rzeczywiście pełen tej radości, na którą otwierajmy się. Otwierajmy się, dorastajmy. Dorastajmy do tego, aby nie tylko spotykać Pana Boga na modlitwie, nie tylko spotykać Go w sakramentach, ale spotykać Go również w drugim człowieku, zaczynając od waszych rodzin, a kończąc na wspólnocie świętej Moniki. Amen. Dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą cierpliwość. Dzisiaj był troszkę maraton. Jeszcze po tej ilości cukru w przerwie, ja myślę, że było jeszcze trudniej niż na początku, ale daliśmy radę. Daliśmy radę. Przed nami jeszcze półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Także będzie można zadać Panu Bogu pytania, może usłyszeć, co ma nam do powiedzenia. I potem już będzie zakończenie. Zakończymy błogosławieństwem i rozjedziemy się do domów. No ja zostanę tutaj. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w październiku. Bo we wrześniu będzie ktoś inny. Natomiast od października ja już będę na miejscu, także ruszymy z kopyta. Dzięki. Jeszcze wam wystawię.